Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Głośno brzmi coś. Jak powiem coś głośniej, to później będzie za głośno. No ale dobra, niech tak będzie. Woda jest. A dlaczego jest woda? Bo Basia jest. Jak Basia jest, to jest woda. Amen. Okej. Okay. Moi drodzy, zaczniemy od przeczytania 20 wersetów, nieźle, z 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. 14 rozdział, pierwszy list do Koryntian, pierwszych 20 wersetów. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem? Będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał też i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Amen. Moi drodzy, cały rok mówimy na temat Ducha Świętego i dzisiaj dotarliśmy do miejsca, w którym powiemy, otrzemy się zaledwie o dary ducha, a najbardziej o dar języków. Dlaczego o dar języków najbardziej? Dlatego, że ten dar jest najbardziej konfliktowym darem. Był najbardziej konfliktowym darem w czasach apostoła Pawła i jest najbardziej konfliktowym darem dzisiaj. A jest to efekt niezrozumienia pewnych rzeczy. I dlatego chciałbym na ten temat parę słów powiedzieć, abyśmy mieli jasność, w czym jest dym, gdzie tu jest problem, co tu jest nie tak. Tytuł dzisiejszego kazania to język dla rozsądnych. Taki jest tytuł. Czyli sens jest taki, że dar mówienia językami jest dla rozsądnych ludzi. Przeczytaliśmy fragment, który jest tylko częścią fragmentu, który omawia Paweł i odpowiada na ten problem. Ale chcę przeczytać jeszcze raz, co te fragmenty mówią o darze języków. Posłuchajcie. że dar języków to mowa dla Boga wygłaszająca rzeczy tajemne. To drugi werset to mówi. Czyli kiedy ktoś się modli na językach, to mówi do Boga i wygłasza rzeczy tajemne. Czwarty werset mówi o tym, że języki są dane, aby budować samego siebie. Czyli Bóg dał nam języki po to, abyśmy, kiedy modlimy się na językach, budowali samych siebie. W piąty werset mówi, Paweł pragnie, aby wszyscy mówili językami. Następna rzecz. Paweł sugeruje i odpowiada zborowi, mówiąc, pragnę, abyście wszyscy mówili językami. W trzynastym wersecie apostoł Paweł mówi, że ci, co modlą się językami, czyli mają dar mówienia językami, powinni modlić się o dar wykładania języków, czyli inaczej mówiąc, jeżeli modlisz się językami i mówisz do Boga, to módl się o dar tego, aby Bóg objawiał ci, co mówisz, po to, aby pomóc Kościołowi. Amen? W 15 wersecie, nie, w 14 wersecie jest powiedziane, że mowa językami jest modlitwą ducha, nie rozumu. Inaczej mówiąc, to duch twój w inspiracji Ducha Świętego modli się, pomijając rozum. Apostoł Paweł w 15 wersecie zachęca do modlitwy nie tylko na językach, ale także i rozumowej. Widzi, że powinna być równowaga w tych dwóch rzeczach. 17 werset mówi, modlitwa na językach jest pięknym dziękczynieniem dla Boga. Uwaga, on mówi, że kiedy modlisz się na językach, to pięknie dziękujesz Bogu. 18 i 19 werset przynosi nam taką informację, że apostoł Paweł mówi, że ja więcej niż wy wszyscy mówię na językach. Czyli apostoł Paweł niesamowicie dużo mówił na językach, czyli modlił się językami. I teraz, ja celowo to uwypukliłem, żebyśmy zrozumieli, że nasze kazanie od początku do końca nie jest przeciw językom, ani nie jest jakąś solą w oku dla tych, którzy nie mają dary mówienia językami, ale chciałbym pokazać, w czym był problem w tamtych czasach, żebyśmy mogli to zrozumieć, ale zanim to się wydarzy. Kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że jest to wspaniały dar, jednak gdy spojrzymy na kontekst i środowisko osób, do których apostoł Paweł kierował ten list, to ujrzymy przegięcia i niewłaściwe zrozumienie tego daru. Kiedybyśmy zanurkowali w czasy Koryntian, byśmy zobaczyli, że niesamowite przegięcie było. Niestety te niezrozumienie i te przegięcia trwają do dzisiaj. Niestety. Niestety tak jest. Stąd warto powiedzieć parę słów na temat tego wspaniałego daru Ducha Świętego, jakim jest mowa na językach, bo to jest cudowny dar. Może widzieliście w swoim życiu takie osoby, które na przykład pyszniły się darem i czyniły się bardziej duchowo od innych, ponieważ mówią na językach. Jeżeli znacie takie osoby, może spotkaliście takie osoby, to jeżeli spotkaliście takie osoby, to zachęćcie tych osobników po raz drugi, aby oddalili swoją dłoń bardzo daleko od swojego czoła i bardzo szybko nią cofnęli. Może, kiedy tak ją cofną bardzo szybko, to im się to przyda. Ponieważ nie można myśleć w taki sposób. I teraz kontekst. Ten tekst był napisany do Koryntian 2000 lat temu. I teraz troszkę o Koryncie. Żeśmy zrozumieli, w czym był problem, to chcę, żebyście zobaczyli to całe środowisko. Korynt. Korynt leżał w Grecji, niedaleko Aten, dzisiaj też zresztą tak się dzieje, w Achai. I w tamtych czasach miał około 200 tysięcy mieszkańców. Wyobraźcie sobie, to jest dosyć duże miasto. Jego usytuowanie za czasów apostoła Pawła można by było nazwać takim strategicznym miastem handlowym, gdzie przebiegały różne szlaki handlowe. I bliskość tych szlaków sprawiała, że on był takim międzynarodowym centrum wymiany handlowej. Tam było życie. I ta wymiana handlowa i przepływ ludności na tamte czasy był w niespotykanej ilości. Bardzo sporo tych ludzi tam przepływało. Z powodu niemoralnej religii mieszkańców, w krótkim czasie Korynt stał się bardzo takim zmysłowym centrum zepsucia. w najgorszym tego słowa wydaniu. Także jego nazwy często używano po to, żeby pokazać jakieś zmysłowe i nieczyste zepsucia. Reputacja tego miasta była tak fatalna, że stworzono nawet czasownik, który tak brzmiał: Korin tcha co maj, co oznacza prowadzić zdegenerowane życie. Tak wyglądał Koryn za tamtych czasów. Za czasów Pawła w Koryncie mówiono prawdopodobnie, uwaga, to było miasto w Grecji, tak? Niedaleko Aten, a tam mówiono po łacinie. Najprawdopodobniej językiem urzędowym w tamtych czasach łacina była, ponieważ w 145 roku przed naszą erą Korynt został zniszczony przez cesarstwo za swój bunt i ludność była wybita lub rozpierzchła się po całym terenie. Zresztą tą ludność przesiedlili ci, którzy przeżyli. I przez 100 lat się prawie nic nie działo. Po 100 latach dopiero został Korynt odbudowany i zasiedlony często weteranami wojennymi i różnymi ludźmi, niekoniecznie Grekami. W każdym bądź razie było mnóstwo tam Rzymian. I w urzędowy język najprawdopodobniej w tamtych czasach był łaciński. Wiecie, taki miks był. Zobaczcie, greckie jakieś budowle zostały, teraz przyszły rzymskie i ta religia, to był miks totalny. Więc to nie była rdzenna ludność, tylko napływowa w tamtych czasach. I idziemy teraz do listu. List, który został napisany do Koryntian, był odpowiedzią, uwaga, na problemy, które były w kościele w Koryncie. Uwaga, jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. On był odpowiedzią na problemy w zborze w Koryncie. Apostoł po raz pierwszy Korynt odwiedził w czasie swojej drugiej wizyty misyjnej, gdzie zwiastował Ewangelię Żydom, ponieważ Żydzi nie przyjęli tej Ewangelii, zwrócił się do pogan i tak nawrócili się Koryntianie i powstał zbór. Od tego się zaczęło. Tam też poznał Prystylę i Akwilę, pamiętacie? Tak? Razem z nimi szył namioty. I później około 52 roku naszej ery było lekkie zamieszanie i apostoł Paweł musiał wyjeżdżać stamtąd. I po 3 latach od tego wydarzenia pisze ten list, który czytamy. Z Efezu. Jest w Efezie i pisze list. Więc bardzo ważne. List jest napisany dlatego, że apostoł Paweł odpowiadał na problemy. Myśl przewodnia tego listu to: jak uporządkować cielesny, świecki zbór lekceważący zagadnienia, które dla Pawła były bardzo istotne. Sedno problemu opisał człowiek, który miał takie nazwisko jak Mofat, bardzo znany biblista. On napisał tak: Kościół był na świecie tak, jak być powinno, ale świat był w kościele, a do tego nie można było dopuścić. I to było piękne przedstawienie tego, co się działo w tym czasie w Koryncie. Jako ciekawostkę powiem wam, że pierwszy list do Koryntian tak naprawdę jest drugim listem do Koryntian. Pierwszy zniknął. Paweł, nie wiadomo co, niektórzy twierdzą, że część pierwszego listu do Koryntian, czyli tego, którego nie znamy, jest w kawałku drugiego listu do Koryntian, który znamy, ale który tak naprawdę jest czwartym listem do Koryntian. Ale nie ma pewności, że tak jest. W każdym razie ten pierwszy list do Koryntian z drugim listem do Koryntian, bo pierwszego nie znamy. I teraz tak, do Pawła doszły wieści, że coś jest nie tak. Doszły wieści od domowników w Chloi, doszły wieści od Stefana, Fortunata i Achaika oraz sami Koryntianie napisali do Pawła list: słuchaj, mamy takie i takie problemy. I Paweł siada i pisze list drugi, uwaga, mimo to, że jest to pierwszy. Drugi list do nich, odpowiadając na problemy, na pytania, które Koryntianie zadają. I zbyt dużo nie będziemy się nad tym zastanawiać, ale chcę, żebyście ten kontekst uchwycili. Problemy, które, na które w tym liście odpowiada Paweł, to problemy związane z małżeństwem, bezżeństwem, spożywaniem pokarmów, z nakładaniem okryć na głowę kobiet, ze spożywaniem wieczerzy pańskiej, jak należy wieczerzę pańską spożywać, używanie darów duchowych oraz zmartwychwstanie ciał. To były problemy, które ich interesowały, na które Paweł odpowiada. I uwaga, w 12 i 14 rozdział tego listu jest zagadnieniem, które nas dzisiaj interesuje. Czyli apostoł Paweł odpowiada na problem, jak zarządzać, jak używać dary duchowe. To jest bardzo ważne, że rozdział nie zajmuje się udowadnianiem, te trzy rozdziały, 12, 13 i 14, nie zajmują się udowadnianiem istnienia darów duchowych, lecz właściwym ich używaniem. To jest bardzo ważne. To jest kontekst listu. Jeżeli nie zrozumiemy tego, to będziemy wpisywać w ten list wiele niewłaściwych rzeczy. Inaczej mówiąc, Paweł odpisuje na problem i na pytanie Koryntian, co i w jaki sposób używać dary duchowe, w jaki sposób je nimi zarządzać w Kościele. Jeżeli źle potraktujemy te trzy rozdziały, 12, 13 i 14, i na przykład potraktujemy je jako rozdziały, które udowadniają, że są dary, lub że udowadniają, że niektórych darów nie ma, to tak naprawdę stracimy kontekst tego tematu. Wyjdziemy poza kontekst, czyli poza myśl, którą apostoł Paweł chciał wrzucić w te rozdziały. Bo myśl to nie odbrona darów, ani podważanie, lecz jak nimi zarządzać. Amen? Czy czytacie często w Biblii, że Bóg broni w Biblii, albo prorocy bronią, że Bóg istnieje? Wiecie, Biblia zakłada, że Bóg jest. I w ogóle się tym tematem nie zajmuje, czy istnieje, czy nie istnieje, tak? Zajmuj się raczej, jak mamy mieć z nim relacje, co się Bogu podoba i tak dalej. Rozumiecie? I tak samo tutaj, wiecie? Tu nie jest kwestia tego, czy dary są, czy ich nie ma, tylko kwestia tego, co z nimi zrobić, jak nimi zarządzać. Czyli ten tekst mówi o tym, jak zarządzać darami oraz w jaki sposób nie nadużywać darów. Paweł, jakby jeszcze tak wam zamknę ten temat, 12, 13 i 14, bo te rozdziały mówią o darach duchowych, odpowiada w czterech takich generalnych punktach, jak sobie z tym problemem dać radę. Po pierwsze mówi, że znakiem Ducha Świętego jest wyznanie wiary w Jezusa. To jest bardzo ważne, co on mówi. W 12 rozdziale to mówi. Jest wiele duchowych darów, jednak jeden nie jest lepszy od drugiego. To też w 12 rozdziale mówi. Tak? W 13 rozdział mówi, że dojrzałość duchowa nacechowana jest miłością. I nasz rozdział, który czytamy, mówi o tym, że ze względu na praktyczny rozwój Kościoła, proroctwo jest lepsze niż języki. Tak w skrócie. Więc teraz pytanie jest, jaki problem związany z darem języków chciał rozwiązać Paweł? Jaki tam był problem? I uwaga, apostoł Paweł odwołuje się w tym liście, jeżeli chodzi o języki, do problemu, który dotyczy tego, że niektórzy ludzie w niewłaściwy sposób akcentowali dar języków. Niewłaściwie akcentowali języki i to stworzyło problem w Kościele. Jak to wyglądało? Byli mówcy, którzy wstawali na zgromadzeniu i zaczęli mówić na językach. Przekrzykiwali wszystkich i w taki sposób, uwaga, w taki sposób oni przekazywali wszystkim: jesteśmy bardziej duchowi niż wy. Ja jestem bardziej duchowy, bo krzyczę na językach i mówię na tych językach i mam te języki niż wy. Taki był zamysł człowieka, który wstawał. W konsekwencji taki człowiek poniżał ludzi, mało tego, sam myślał, że jest lepszy, bo mówi na językach. Z Stąd komentarz apostoła Pawła w 5 wersecie 14:5, gdzie mówi, że większy jest ten, co mówi zrozumiale. Żeby powiedzieć, że to, że ty mówisz językami, nie znaczy, że jesteś większy od tego, który nie ma daru języków. Albo w tym momencie nie mówi na językach. Rozumiecie? Skąd się to wzięło? I to jest teraz istotne. Jak to potrzebujemy złapać, jak to złapiemy, wtedy będziemy mieli jasność. Skąd to się wzięło? Takie myślenie pochodziło, takie myślenie takiego człowieka, który wstawał i przekrzykiwał i czuł się lepszy od innych, pochodziło z pogańskiego sposobu myślenia. Z kontekstu kulturowego tamtych czasów. Ponieważ w tamtych czasach istniał pogański świat religii greckiej, w którym jeden z nurtów wzywał do wyzbycia się kontroli nad swoim umysłem. Odnosiło się do takiej sławnej greckiej instytucji przepowiedni delfickich. Delfy znajdowały się w prowincji Achaii w Grecji na północy i tam w tych Delfach przebywał, do tych Delf przybywali ludzie po to, aby usłyszeć proroctwo, aby otrzymać proroctwo od Apolla. I co się działo wtedy? Kobieta nazwana Pytią, ona wprawiała się w ekstazę, tak jakby została opanowana przez tego Apolla i wydawała z siebie wyrocznie. Dla człowieka, który się patrzył z boku, brzmiące te wyrocznie były jak bełkot. Obok niej stał prorok, który interpretował w formie poezji to, co ona powiedziała. Traktowane było to jako utrata świadomości przez opanowaną przez bóstwo kobietę. Ta kobieta była opanowana przez to bóstwo, straciła świadomość, zaczęła coś bełkotać, a gość obok mówił w formie poezji, co to znaczyło. I wiecie, masy ludzi przychodziło to słuchać i ta kobieta była wyjątkowa, ponieważ opętał ją Bóg. Podobna utrata świadomości w ekstazie była także charakterystyczna dla niektórych kultów misteryjnych w tamtych czasach, jak na przykład Kybele i Dionizosa. Zresztą Kybele, wiecie jak była przedstawiana bogini Kybele? Jako kobieta z dzieckiem na ręku. To ciekawe. Ale idźmy dalej. Przez wirowanie w tańcu lub opojenie winem uczestnicy wprowadzali się w stan ekstazy, w którym jak wierzyli, byli opanowani przez Boga. Wiecie, to, po co ja wam to czytam? Nie po to, żebyście historię tylko poznali, ale po to, żebyście zrozumieli kontekst kulturowy, rozumienie tych ludzi w tamtych czasach. Pamiętajcie, ten kościół nie miał żadnych korzeni hebrajskich. Oni nie pochodzili z tego nurtu myślenia. Oni byli w tym świecie, żyli, nawrócili się i dawali sobie radę, jak mogli. To był kościół, który zaledwie 3 lata miał. Najprawdopodobniej niektórzy mówiący językami w Koryncie, ludzie, którzy otrzymali od Ducha Świętego ten dar, uważali, że przemawianie na językach jest takim szczególnym wybraniem Boga i tak jak to wiedzieli wcześniej w pogańskich świątyniach. Przez to chcieli pokazać, że są lepsi niż inni. Czyli zobaczcie, nie ma się co dziwić, że chłopaki wstawali i mówili i czuli się lepsi niż inni, bo oni mieli taki wzór. Tak myśleli, że to jest normalne. Oni zczerpali z kultury takie myślenie i w konsekwencji przerzucali je na Kościół. Ale okazało się, że takie myślenie w Kościele nie sprawiało ładu i porządku. Dlatego widzieli, że Duch Święty działa, ale coś jest nie tak. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Więc to był ich kulturowy wzór. Oni z tego czerpali i do tego się apostoł Paweł odnosił i to korygował. On właśnie to korygował. Czyli korygował pogląd mówiący o tym, że mówienie językami jest opętaniem przez bóstwo w celu doprowadzenia opętanego do jakiejś ekstazy, w której człowiek stawał się bardziej duchowy, wybrany do tego, by wypowiedzieć prorocze słowa. On to korygował, bo oni myśleli, że tak jest. Więc można powiedzieć, że kiedy ten młody kościół powstawał w tym pogańskim świecie, a wypełniały się proroctwa, można powiedzieć, judeo-chrześcijańskie, to było zderzenie dwóch światów totalnych. Było zderzenie świata pogańskiego z jego wzorcem, ze światem, którego wzorzec mamy w Starym Testamencie. według którego ostateczne dni Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało i dzieje się to w dzień pięćdziesiątnicy, widzimy to u Korneliusza i tak dalej. To jest kontekst biblijny, ale oni przeżywali te dary, ale mieli kontekst pogański i zadyma była. Wiecie, dwie rzeczy. Wiecie, dwa światy zebrały się ze sobą. I dlatego był problem. Więc pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, że apostoł Paweł korygował, to niewłaściwy akcent. Skąd się brał ten niewłaściwy akcent? Z niewłaściwych wzorców. I te niewłaściwe wzorce sprawiały, że używali ten język w niewłaściwy sposób. No prosty przykład. Pan Jezus mówi do faryzeuszów, tak, że modlą się na ulicy, żeby ludzie ich widzieli. Robią dobrą rzecz, modlą się? Tak czy nie? Ale w niewłaściwy sposób ją używają? Tak czy nie? I Pan Jezus to potępia? Tak czy nie? Tak. I zobaczcie, to są ludzie z kontekstu kulturowego. A co dopiero weźcie ludzi z kontekstu nie judeo-chrześcijańskiego, nie rozumiejącego Starego Testamentu. Kiedy oni otrzymują taki dar, no to oni potrzebują nauczyć się, co z tym zrobić. Więc niewłaściwy akcent to jest po pierwsze. Po drugie, ten niewłaściwy wzorzec doprowadził do tego, że dary stawały się bezużyteczne i czyniły zamieszanie w Kościele. To ten niewłaściwy wzorzec, paradygmat myślenia sprawił, że to, co dobre, było używane w niewłaściwy sposób. Pewnie dlatego Koryntianie wysłali do Pawła list ze swoimi pytaniami odnośnie, jak mam używać tych ponadnaturalnych darów. Apostoł Paweł nie zanegował języków, lecz próbował wypłukać z ich mózgów, z mózgów Koryntian, pogański pogląd na dar postrzegania języków. I uwaga, jeszcze raz chcę powiedzieć, dzisiaj ten sam pogański pogląd istnieje w wielu ludziach. Więc on próbował wypłukać im tą myśl po to, aby zaczęli postrzegać dar języków nie w sposób pogańskiej wyroczni, w których nawiedzony przez bóstwo człowiek bełkotał jakieś słowa, lecz aby używali darów ducha we właściwy sposób, czyli budowaniu siebie i innych. Budowaniu siebie i innych. Czy wierzymy w natchnienie listu do Koryntian? Wierzymy? Zobaczcie. Ten list jest natchniony przez Ducha Świętego. I w to wierzymy. I teraz, gdy Paweł odpowiadał na pytania zboru w Koryncie i pisał i rozwiewał te problemy i napisał tekst, który traktujemy jako natchniony przez Boga, chyba nie wątpimy w to, że on jest właśnie natchniony. Jednak bardzo wątpię w to, że kiedy Paweł pisał ten list i odpowiadał na rzeczowe pytania, stracił rozum i go zawirowało i on unosząc się nad ziemią, wirując, odpisywał na te pytania. No, jak tak sobie pomyślimy, to powiemy, no nie, on musiał solidnie odpowiedzieć na pytania w kontekście i tak dalej, wiedzieć, jaki mają problem. Więc on był w pełni władz umysłowych, kiedy to pisał. I pisząc w pełni władz umysłowych, próbował wypłukać z ich głowy to, że dary duchowe i natchnienie Ducha Świętego nie wiąże się z tym, że się traci władze umysłowe. Bo to nie jest jednoznaczne. Więc aby zmienić mentalność Koryntian, pogańskiego interpretowania darów, jako coś, co dzieje się podczas niekontrolowanego amoku, apostoł Paweł użył bardzo racjonalnego umysłu i racjonalnych odpowiedzi. Czyli mamy drugą rzecz. Pierwsza rzecz niewłaściwa odpowiada na niewłaściwy akcent na mówienie językami. Druga rzecz mówi, że ten niewłaściwy wzorzec powoduje zamęt, czyli to, że jest zamęt, jeżeli chodzi o języki, jest konsekwencją niewłaściwych wzorców. Po trzecie, apostoł Paweł kładzie przede wszystkim nacisk, kiedy odpowiada Koryntianom na użyteczność. Stąd podkreśla wyższość daru proroctwa nad mówieniem językami. Kiedy apostoł Paweł mówi, większy jest ten, który mówi językami, niż ten, który prorokuje, to ja myślę, że on nie ma na myśli to, że bardziej duchowy jest ten, a mniej duchowy jest tamten. On mówi o użyteczności. Pamiętacie list do Laodycei? Tam mówiliśmy o użyteczności. Wiecie, użyteczność jest bardzo istotna dla Pana Boga. I on opowiada tutaj przez kontekst użyteczności. Dlatego mówi tak, 4. werset. Języki są dane, by budować siebie. Proroctwo buduje Kościół. Paweł pragnie, żeby wszyscy mówili językami w 5. wersecie, ale jednak bardziej pragnie daru proroctwa, gdyż jest to dar użyteczny dla innych. 13. werset. Ci, co modlą się językami, jeżeli chcą usługiwać nimi w zborze, powinni modlić się o dar wykładania języków. Zobaczcie, on to porządkuje tutaj. Apostoł Paweł zachęca do modlitwy nie tylko na językach, ale mówi, słuchajcie, módlcie się też rozumem. Apostoł Paweł mówi, że więcej niż wy wszyscy mówię na językach, ale mówi, kiedy jestem w kościele, wolę parę słów powiedzieć w sposób taki, w którym je zrozumiecie. Wiecie, użyteczność. Czyli mówi tak, niewłaściwe przeakcentowanie tworzy niewłaściwe wzorce zachowania i zamieszanie, albo inaczej. Niewłaściwie jest przeakcentowane, bo macie niewłaściwe wzorce. Kiedy niewłaściwie przeakcentujecie, to w niewłaściwy przez niewłaściwe wzorce, to w niewłaściwy sposób używacie to. Kiedy w niewłaściwy sposób używacie to, to robicie zamęt, a kiedy robicie zamęt, tracicie użyteczność. A chodzi o to, żeśmy w kościele byli użyteczni. Więc inaczej mówiąc, Paweł mówi, rozprawia się z niewłaściwym akcentowaniem, z zamieszaniem poprzez niewłaściwe wzorce oraz kładzie nacisk na użyteczność. Więc jak znaleźć prawdziwy kontekst? Słuchajcie, nie wyłączyliście się jeszcze intelektualnie? Jesteście? Łapiecie? Bo już idziemy do końcówki. Jak znaleźć właściwy kontekst w takim razie? Mówienie językami. W ogóle, czy są osoby, które nie rozumieją tego słowa mówienie językami? Bo jak nie, no to ja to wytłumaczę, bo ja zakładam, że my wszyscy wiemy, co to znaczy dar mówienia językami. Dobrze. Wiemy, jest okej. Okay. To idę dalej. Więc jak znaleźć właściwy kontekst? Dwie rzeczy proponuję, które widać tutaj z tego tekstu. Jak znaleźć właściwy kontekst w celu używania darów duchowych, a szczególnie w daru języków? Jak znaleźć? No więc pierwsza rzecz to właściwym kontekstem jest miłość. Powiedzmy wszyscy miłość. Miłość. Świetnie. Cały 13. rozdział jest pomiędzy 12 a 14. Czyli zobaczcie, 12, 14. W 12 apostoł Paweł zaczyna odpowiadać na tym, jak zarządzać darami ducha i że i też mówi o tym, że w darach ducha nie ma jeden większy, drugi mniejszy i tak dalej. Później jakby zapomina o temacie, wydaje się, że zapomina o temacie, ale nie, i mówi na 14 rozdział ten, który tutaj zaczęliśmy czytać. Ale zobaczcie, 13 rozdział, kiedy mówi o miłości, mówi, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, tak? Co inaczej mówi? Inaczej mówi, słuchajcie, ja cały czas jak to czytam i patrzę, to widzę, że cały czas on odpowiada o zarządzaniu darami duchowymi, ale on pije do tych języków dosyć mocno, bo ci, którzy wstawali, chyba najwięcej zamieszania zrobili. I dlatego on do nich szczególnie tutaj mówi. Więc miłość. I jakbyśmy 14.1 przeczytali, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, to słowo dążcie do miłości, to jest słowo diako greckie, które oznacza ścigać, gonić, iść za kimś, ubiegać się o coś, dążyć do czegoś, a nawet prześladować. Czyli zobaczcie, to jest dosyć mocno powiedziane, że apostoł Paweł mówi, idźcie, prześladujcie, dążcie, zabiegajcie o miłość. Jakby mówi, to jest właściwy kontekst tego, czego od was chcę. Dążcie do miłości. Wiecie, to tak jakbyśmy opisali statek. Żaglowiec piękny, cudowny, który płynie i ma dopłynąć do jakiegoś wspaniałego portu. Tym portem jest Boże spełnienie. Chcecie w Bożym spełnieniu chodzić? Tak? Amen? I teraz ten statek płynie do Bożego spełnienia i teraz dążcie do miłości, to bycie na tym statku, który płynie do Bożego spełnienia. I kiedy apostoł Paweł mówi, dążcie do miłości, to bądźcie na tym statku, który przede wszystkim płynie do portu, pełnia miłości w Bogu. Ale dalej jest powiedziane, zabiegajcie też usilnie o dary duchowe. Zeleo to jest słowo greckie, zabiegajcie, i ono oznacza współzawodniczyć, nawet zazdrościć, uwaga, ubiegać się gorliwie o coś. Mamy w taki sposób zabiegać o dary duchowe, ale dążcie do miłości, to jest nasz największy cel, jak ten żaglowiec płynący do portu. Ale zabiegajcie, to tak jakbyśmy byli na tym statku i na tym statku mieli różne zadania, którymi nawzajem sobie usługujemy. Jesteśmy na statku, płyniemy do pełnego spełnienia z Bogiem, dążymy do miłości i nawzajem sobie usługujemy. Te nawzajem sobie usługiwanie to jest usługiwanie sobie darami ducha. Każdy otrzymuje od Ducha Świętego właściwy dar po to, żeby usługiwać sobie wzajemnie. Stąd jest dosyć istotny nacisk apostoła Pawła na użyteczność dla siebie nawzajem. Wiecie, kiedy modlicie się na językach, kiedy modlicie się nie na językach, w zwykły sposób, kiedy milczycie przed Bogiem w jakikolwiek sposób, to kiedy jesteście sami, możecie te dyscypliny modlitewne uprawiać w jakikolwiek sposób chcecie. I kiedy robicie to w sposób taki, aby Bogu chwałę oddać, jest wszystko okej. Ale wiecie, kiedy przychodzicie do kościoła, to potrzebujecie, żebyśmy sobie wzajemnie usłużyli. Coś sobie miłego powiedzieli, wsparli się, zachęcili, usłużyli sobie darem ducha. Albo w jakiś inny praktyczny sposób. To jest naturalne. Więc dążcie do miłości, to statek i żaglowiec płynący do portu i on nie może zboczyć z tego portu. I kiedy on nie zboczy z tego kierunku i nawzajem jesteśmy na tym pokładzie, usługujemy sobie darami, wszystko gra i buczy. Nie ma problemu w tym momencie. Ponieważ to cel usługiwania sobie realizuje się w tym największym celu, dążeniu do miłości. Wtedy on ma właściwą perspektywę. Jeżeli jesteśmy w tym najważniejszym celu, czyli dążeniu do miłości, to te poboczne zadania, cele, strategie, usługiwania sobie w jakikolwiek sposób, one zaczną się same układać. Dary Ducha Świętego są dane po to, abyśmy służyli sobie w miłości. Po to mamy je. To w środowisku miłości rozwijanie tych darów jest używane we właściwy sposób. Bez tego środowiska jest lipa, niestety. Duchowy klimat nie może się rozwijać bez darów ducha. Uwaga! Duchowy klimat nie może się właściwie rozwijać bez darów ducha. A dary ducha nie mogą właściwie funkcjonować bez owocu ducha, którym jest miłość. Statek płynie do celu wraz z pasażerami, którzy wzajemnie sobie usługują. Wiecie, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która tu wybija się z tego tekstu, czyli jak znaleźć właściwy kontekst. To pierwsza, miłość. A druga to rozsądek. To jest rozsądek. Dar języków jest przede wszystkim dla osób przytomnych, osób o przytomnych umysłach, którzy potrafią umiejętnie skorzystać z dobrodziejstwa tego daru. To szaleńczy pogański pogląd na dar języków próbował zmienić apostoł Paweł. Ten pogański pogląd na dar języków, że to jak utrata świadomości. On tą mentalność próbował zmienić w Koryntianach. Mentalność, która panuje również wśród osób dzisiaj. Wśród tych, którzy posiadają te dary, jak i tych, którzy negują te dary. Takie poglądy, często pogańskie, że on te dary nie wiadomo jak, jesteś nawiedzony, czy lepszy, czy bardziej duchowy. One są wśród ludzi, którzy mają te dary, ale także ci ludzie, którzy nie mają tych darów, mówią, o, oni myślą tak o sobie. Wiecie, więc W dwóch grupach ludzi mówiących językami i tych, którzy nie mówią, są szaleńcze poglądy, dalej te pogańskie, korynckie poglądy. Wiecie, może ci drudzy, czyli ci, którzy nie mają dary języków, są bardziej szaleni, gdyż komentują często to, o czym pojęcia nie mają. Nakładając pogański pogląd na chrześcijańskie przeżycia. Bo swój kontekst pogański, tak to musi być, wrzucają w chrześcijańskie przeżycia i wpisują w tych ludzi. Tymczasem umysł podczas mówienia językami w pełni nad tym panuje. Ktoś, kto ma ten dar, to wie, że tak jest. W każdym momencie możesz zacząć mówić i w każdym momencie możesz zacząć przestać mówić. I nie musisz być dziwnie obkręcony czy ten. Mało tego powiem wam. Ja bardziej namawiam na mówienie językami ludzi, którzy mają dar języków, niż tych, którzy nie mają. Bo trzeba się zmusić, żeby mówić na dar języków, bo trzeba pokonać cielesny opór nieraz. Nie chce mi się. Więc kiedy modlimy się językami, Słowo Boże mówi, że umysł tego nie przyswaja, bo się duch modli, ale umysł cały czas kontroluje to, bo może powiedzieć stop temu, tak? To samo dzieje się z proroctwem. Jeżeli masz proroctwo, to nie jest coś, co zawładnęło to, bo mi teraz nie masz wyjścia. Możesz nie powiedzieć. Możesz przemilczeć. Ty decydujesz. Stąd apostoł Paweł mówi o porządku w czasie nabożeństwa. I dodaje, że duchy proroków są poddane prorokom. W 14 rozdziale 32 wersecie. Inaczej mówiąc, my zarządzamy. Bóg dał ten drogocenny dar duchowy dla każdego, kto pragnie i zaufał, że my zrobimy z tego dobry pożytek, a nie będziemy głupoty z tego robili. Kończę. Zakończenie. Pamiętajmy, kiedy patrzymy się na ten problem z językami, pamiętajmy, że Paweł nie neguje darów ducha. Paweł nie neguje darów ducha, lecz odpowiada na pytanie, jak z nich korzystać. Stąd rozpoczyna swój wywód na temat darów od Koryntian 12:1-2. I zobaczcie, jak on rozpoczyna. Nie neguje, tylko odpowiada na pytanie. Mówi tak, a co do darów duchowych? Czyli odpowiada na pytanie, a co do tego problemu? Bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, inaczej abyście byli zamieszani mieli w głowie. Wiecie, i tu jeszcze nad jedną rzeczą chcę się zastanowić, żebyście coś zobaczyli. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. On mówi tak, gdy byliście poganami, szliście do niemych bałwanów, jak was prowadzono. On pokazuje jakiś wzór, któremu wy żeście podlegali. I moi drodzy, coś chcę wam powiedzieć, że szliście, jak was prowadzono, to jest greckie słowo apageo, i ono oznacza, może oznaczać prowadzenie w ekstazie. Czy inaczej Paweł odwołuje się, szliście jak w ekstazie kiedyś, ale dzisiaj ma być inaczej. On zaczyna ten tekst i zaczyna tłumaczyć, o co chodzi w darach. Zaczyna od najważniejszej rzeczy, bo mówi, dlatego znajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Zobaczcie, zaczyna od podstawy. Duch Święty przychodzi po to, aby Jezus był Panem w twoim życiu, tak? Więc inaczej mówiąc, Paweł zaczyna od tego, mieliście pogański wzór myślenia. Mieliście go w głowie, ale nie tak ma być. Tak was prowadzono, tak was omotali, że tak szliście i nie wrzucajcie tego omotania do kościoła, bo to jest co innego. Więc tak zaczyna, a jak kończy? Kończy w 14 rozdziale 39 i 40 werset. Mówi tak. Tak więc bracia moi, i kończy ten cały wywód, mówi. Tak więc bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Czyli zobaczcie, rozum ma panować nad tym. I wiecie, teraz wam powiem takie moje przemyślenie takie bardzo osobiste. Mam nadzieję, że niektórzy utożsamią się z tym. Wiecie, cały czas mówię, że rozum ma nad tym panować, cały czas klimat miłości. Apostoł Paweł, starałem się wam to pokazać, jak ten kontekst kulturowy wygląda, ale chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę głęboko, kiedy przeanalizujemy dar mówienia językami, to i spojrzymy się na nasze poglądy, to zazwyczaj wszyscy z nas jesteśmy jakoś kulturowo uwarunkowani. Wiecie, Koryntianie byli uwarunkowani kulturowo, my jesteśmy uwarunkowani kulturowo, czytamy Biblię i już nakładamy na Biblię swoją interpretację, bo jesteśmy uwarunkowani kulturowo. I myślimy, że tak jest. Wiecie, ja wiele razy czytałem list do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że ludzie byli przeżywani piłą i ja zawsze widziałem piłę elektryczną w swoich oczach. Nie zastanawiałem się, później wpadłem. Gdzie tam piła elektryczna 2000 lat temu, czytam. Ale ja miałem tak uwarunkowany jestem, bo słyszę obraz, wiecie, to jak kiedy my, słuchajcie, kiedy my słyszymy słowo niewolnik, to co wam, jaki obraz wam przychodzi? Niewolnik, od razu. Murzyn w kajdanach, zobacz, przychodzi. Gdzie tu, kiedy czytamy w Biblii o niewolnikach, to jest zupełnie inny typ niewolnictwa. Ale my będziemy takim obrazem uwarunkowanym postrzegać. I wiecie, czytamy Biblię w uwarunkowany sposób. I teraz nasz umysł jest uwarunkowany. I powiem wam, moi drodzy, to jest moje przeżycie, które chcę wam powiedzieć, że nasz umysł jest uwarunkowany kulturowo. To prowadzi do tego, i to prowadziło do tego, że Koryntianie w niewłaściwy sposób korzystali z daru języków. Oni widzieli, jaki jest wzór pogański, więc wnosili to do kościoła. Ale powiem wam, apostoł Paweł powiedział tak, że kiedy modlimy się na językach, nasz umysł tego nie przyswaja, umysł jest bierny, on nie bierze w tym udziału. I wiecie, ja myślę sobie, że kiedy modlimy się na językach i w duchowy sposób się modlimy, duch inspiruje naszego ducha, to wtedy nasz duch, Duch Święty wypłukuje nasz umysł z tego uwarunkowania kulturowego. Wiecie, co się dzieje? Duch Święty formuje nasze myślenie. Duch Święty formuje nasze życie. On formuje nasze postrzeganie. On sprawia, że ja zaczynam inaczej postrzegać i dostrzegać Słowo Boże. Zaczynam więcej rzeczy dostrzegać. Mało tego, zaczynam z innej perspektywy postrzegać Słowo Boże. Zostaje wypłukiwany mój kontekst kulturowy i otwieram się na Boże zamysły. I zaczynam wierzyć to, co Słowo Boże mówi. Nie to, co świat teraz mówi. Wiecie, w teologii już były różne historie. Nawet to, że nie ma cudów. Ja korzystam często z świetnych komentarzy Barclaya, który świetnie komentarze historyczne opisuje kulturowe, zwyczajowe. Ja korzystam z tego, ale to jest człowiek, który nie wierzy w cuda. I kiedy są jakieś momenty w cudów z Nowego Testamentu, to takie historie opisuje, że w głowie się nie mieści. Bo on ma takie założenie ma w głowie. Tak sobie założył, że tak jest. I w taki sposób funkcjonuje. I teraz zobaczcie, kiedy człowiek funkcjonuje z Bogiem w duchowy sposób, to zaczyna się naprawiać i zaczyna ściągać te kulturowe myślenie i w konsekwencji zaczyna widzieć wyraźniej. Tak jak list do Efezjan, apostoł Paweł modli się, aby oczy serca zostały otwarte, tak? Abyśmy poznali długość, szerokość, wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Jak można poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie? No na pewno nie swoimi zmysłami. Potrzebujemy Bożego objawienia. Więc w konsekwencji umysł jest kształtowany, wiecie, kiedy modlimy się na językach, jest kształtowany przez Ducha Świętego i widzi kontekst Królestwa Bożego i jego zasady. Jest uczony, jak korzystać wtedy z darów języków, aby budować siebie i w konsekwencji iść i budować innych. Nie po to, żeby wstać i powiedzieć, ja mówię na językach, wiecie, co trzeba zrobić? Odciągnąć rękę i wtedy puknąć się w łeb, jeżeli myślisz, że jesteś lepszy od kogoś. Ale to jest po to, żebym ja lepiej usłużył, lepszym sługą był dla drugiego człowieka. Amen? No to niech będzie amen. Bóg was błogosławi, strzeże.